Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam Was serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Jest chwalno, jest wesoło. Jak Wam minął ten tydzień? Dzieci, kończą się ferie. Dzieci wypoczęte? Rodzice zmęczeni? Czyli wszystko się odbywa w porządku. Na wstępie nabożeństwa chciałem tylko powiedzieć, że jest to łaska, że możemy się gromadzić. I kiedy przygotowywałem się do tego nabożeństwa, przyszła mi taka może mało odkrywcza refleksja, że jestem szczęśliwym człowiekiem, że jest to wielka radość, że mogę się z Wami spotkać przed obliczem naszego Pana, przed obliczem Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że On jest wśród nas, że On nam błogosławi, że On nas uczy, że czasem nas karci, gdy trzeba, ale jest to wspaniałe, jest to dobre. I z tego powodu jestem szczęśliwy, że przychodząc na nabożeństwo wiem, że spotkam się z Wami, z ludźmi, którzy kochają Jezusa tak, jak ja Go kocham i mogę być szczęśliwy, wiedząc, że On będzie do nas przemawiał, że nie wiem, co tak naprawdę się wydarzy podczas nabożeństwa. Wiem, że będzie głoszone Słowo Boże, wiem, że będą pieśni, wiem, że będą modlitwy, ale spodziewam się też tego, że w różny sposób Duch może do nas przemówić. Czy poprzez modlitwę kogoś z nas, czy poprzez świadectwo, jeżeli się takie pojawi, czy poprzez refleksję, która przyjdzie podczas słuchania kazania, czy podczas pieśni. I z tego powodu jestem szczęśliwy. Jest to wielka łaska ze strony Boga. I chciałem przeczytać dwa wersety na rozpoczęcie nabożeństwa. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. My wiemy dalej w tym fragmencie, bo to jest list do Efezjan, drugi rozdział, jest mowa, że ten dar łaski wymaga od nas potem dobrych uczynków, ale tak naprawdę my na to nie zasłużyliśmy. I to są słowa, które też podczas minionego tygodnia nieraz słyszałem, były one używane już jako ilustracja podczas pół kolonii, podczas zimowiska i zapadły mi w sercu, żeby właśnie radować się z tego, że to jest wielki dar łaski i że nikt z nas, jak tutaj jesteśmy, nie zasłużył sobie na to, że po prostu otrzymaliśmy to, jest to wielki dar Boży. I dlatego za tą łaskę będziemy chcieli Pana Boga uwielbiać. Proszę, powstańmy, pomodlimy się i oddamy Panu Bogu ten czas, który jest dzisiaj przed nami. Proszę tylko, żeby nas błogosławił w tych nadchodzących dwóch godzinach, które będziemy mieli. Dziękując Mu za tą łaskę. Tak, Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że z łaski Ty zdecydowałeś się umrzeć za mój grzech. Że mam przystęp do Ciebie, że mogę się nazywać dzieckiem Bożym. To jest niesamowite, Panie. Ciężko to pojąć w ogóle umysłem, co się dokonało dzięki Twojej łaskawości, dzięki Twojej dobroci, dzięki Twojej miłości, Panie. I za to chcę Ciebie uwielbiać. Chcę Ciebie uwielbiać za to, że mogę dzisiaj być na tym miejscu, Panie. Że mogę spotykać się z innymi wierzącymi ludźmi, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby budować się modlitwami, żeby wspólnie śpiewać na Twoją chwałę. Jest to też dar łaski, Panie, tutaj, że w tych czasach tak mogę spędzać tą niedzielę. Jestem Ci za to wdzięczny. Chcę, Panie, uwielbiać Ciebie teraz za tą łaskę, zachwycić się dzisiaj w ten niedzielny poranek nią na nowo, Panie, tą Twoją łaską. Skupić teraz swoją uwagę na tym, za co powinienem Ciebie uwielbiać, Panie. Dziękuję Ci jeszcze raz za to, że możemy się tutaj gromadzić. Proszę Ciebie, Panie, o to, żebyś nas prowadził poprzez to nabożeństwo, przez ten czas, który jest przed nami. Żebyś odebrał sobie też chwałę z tego, co my będziemy dzisiaj tutaj robić, Panie. Żebyś mógł się rozradować tym, że Twoje dzieci są tutaj, aby Ciebie uwielbiać, Panie. I prosimy Ciebie o to też, żebyś dzisiaj przemawiał do nas, Panie. Do każdego z nas proszę Ciebie o to, żebyś dzisiaj dotykał się naszych serc, żebyśmy wyszli z tego miejsca dzisiaj, Panie, zmienieni też poprzez Twoją łaskę.
Amen. Dzięki Ci, Panie, zadałeś nam swoje zbawienie. Chcemy teraz uwielbiać Twoje święte imię, Panie. Jesteśmy tutaj, aby śpiewać o tym, kim Ty jesteś dla nas, Panie. Aby objawiać, Panie, tutaj głośno to, Panie, co dla nas zrobiłeś. Aby uwielbiać Twoje święte imię, Boże. Chwała niech Tobie będzie.
Jezusowi chwała i cześć, Panu przed mocnego, Jezusowi chwała.
Cię będę, Boże mój Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezmieniona. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Głosić będę wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Mówić będę o potędze strasznych dzieł Twoich, opowiadać o wielkości Twojej. Zwiastować będę pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. chwałę. Indywidualne modlitwy są teraz, jest czas na to, żeby podnieść głos w indywidualnej modlitwie, żeby wyrazić to, co śpiewaliśmy teraz, że chcemy Boga wielbić, szukać Jego twarzy. Chcemy, żeby wznosiła się Jego chwała tutaj dzisiaj.
Jestem szczęśliwy, choć jestem zmęczony, moje uszy nie przywykły do takiej częstotliwości i tylu dźwięków przez tydzień. Jedyne, co mi się przypomina, to jak promocje były w IKEA przy kasach przed świętami w sobotę. to tak było w tym tygodniu tutaj, ale mieliśmy dobry czas i właśnie chcemy teraz taką krótką relację Wam zdać z tego, co tutaj się odbywało przez ten tydzień. Idealny mamy timing, właśnie drzwi się zamykają, jest ciemno. Proszę o opuszczenie prezentacji. Mówimy w czasie przeszłym o zimowisku, ale tak naprawdę to dzisiaj jeszcze trwają, bo teraz mamy finał i dlatego zapraszam już, kogo nie wiem teraz zapraszam, ale dzieci zapraszam na oficjalne zakończenie tego wydarzenia.
Thank you. ulubiona piosenka.
Zaszczytne i pospolite. I tutaj jest imię i nazwisko każdego dziecka. Mamy nasz adres, ale także i werset. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Jeszcze na pamiątkę płyta z tym, co tutaj się działo. Rodzeństwo otrzyma po jednej płycie, bo jedna w domu, myślę, że wystarczy. A jeżeli komuś zabraknie jeszcze, to za tydzień będziemy mieli większą ilość tych płyt. Myślę, że mogliście teraz jakąś krótką chwilę, ale radosną przeżyć tutaj z naszymi dziećmi, prawda? Dzięki Bogu za ten czas, który mogliśmy mieć. Ja jeszcze korzystam z chwili, kiedy są rozdawane te małe upominki. Chcę wyrazić bardzo wielką wdzięczność Bogu za wszystkich, którzy się zaangażowali, aby w ogóle to się tutaj mogło odbyć. I nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale ci, którzy byli tutaj codziennie, wiecie, niektórzy pokonywali codziennie naprawdę wiele kilometrów, żeby tutaj przyjechać. I wielkie serce, siły i to, co ci ludzie mają, dawali, aby dzieci miały dobry czas. I myślę, że przyjdzie czas, że jeszcze każdemu indywidualnie podziękuję, ale naprawdę jestem wdzięczny Bogu za takich ludzi, którzy swoje serce i ręce, i siłę, i wszelkie inne jeszcze obdarowania przykładają do tego dobrego dzieła, bo spędzany czas z dziećmi, kiedy możemy dzielić się prawdą o Panu Jezusie, jest dla nas niezwykle cenny i wartościowy, dlatego bardzo jestem wdzięczny Bogu za wszystkich. Dziękuję za nasze dzieci, Wam rodzicom czy dziadkom, że mogliście tutaj przyprowadzać i wierzę, że dzieci były szczęśliwe i miały dobry czas, tak? Ale to jeszcze nie koniec małej prezentacji tego, co się tutaj działo w czasie zimowiska, bo każdego dnia jako swego rodzaju wprowadzenie do tej lekcji biblijnej była taka scenka różnego rodzaju wydarzeń, które miały miejsce w zakładzie, w warsztacie garnicarskim garnicarza Gustawa.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Właśnie zakończyliśmy tygodniowe zimowisko w Gdańsku, tutaj na naszej Olszynce. Jedną z głównych atrakcji były przygody z dnia codziennego garncarza Gustawa. Pan Gustaw jest światowej sławy garncarzem i właśnie jutro wybiera się do Australii, żeby prowadzić warsztaty z garncarstwa, dlatego jesteśmy zaszczyceni, że zgodził się udzielić nam dzisiaj wywiadu. I Panie Gustawie, witamy serdecznie i dziękujemy za przybycie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogłam być tutaj na półkoloniach, pokazywać dzieci pewne prawdy życiowe, ale także pokazywać też mojej pomocnicy ceramice, której bardzo dziękuję, że tutaj chciała się ode mnie też uczyć. Pokazywałam jej, jak robić różne naczynia.
Podczas zajęć dzieci poznawały wiele naczyń i ich zastosowanie. Mieliśmy stągiew, czerpak, kielich, alabastrowy słoik, dzban i misę. Proszę nam powiedzieć, domyślam się, że Pan zrobił te wszystkie naczynia. I które naczynie było najtrudniejsze do zrobienia?
Tak, zrobiłam te wszystkie naczynia. Było to ogromne wyzwanie, ponieważ miałam 6 naczyń do zrobienia i przez tydzień naprawdę nie było to łatwe, ale udało mi się. I muszę przyznać, że najtrudniejsze naczynia to te, które mają ucha, bo one bardzo często odpadają i bardzo trudno je przymocować, ale udało mi się.
Proszę nam powiedzieć, co jest trudne, a co jest przyjemne w pracy garncarza?
Bardzo przyjemne jest to, że możemy zrobić coś dla kogoś innego, możemy stworzyć tak naprawdę coś z niczego. Z tej gliny powstaje nagle kubek, misa albo dzban na przykład. Ale trzeba być też bardzo wytrwałym i myślę, że to jest w tej pracy najtrudniejsze, że trzeba mieć bardzo dużo siły, wytrwałości i takiej samodeterminacji, żeby tworzyć tyle naczyń.
Proszę nam też powiedzieć, ciekawi jesteśmy, jak w ogóle zaczęła się Pana przygoda z garncarstwem?
W mojej rodzinie garncarstwo było praktykowane od lat, to jest taki nasz rodzinny zawód, tradycja. Moim pierwszym nauczycielem i chyba najlepszym, jaki mógł być, był mój ojciec, który był bardzo, bardzo wymagający, ale to pomogło mi ukształtować mój charakter. Dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem i tworzę różne naczynia, jestem garncarzem.
Czyli podsumowując, co jest najważniejsze?
Najważniejszy jest ukształtowany charakter i mimo tego, że w życiu spotykały mnie różne trudności, to udało mi się dojść tutaj.
Bardzo Panu dziękuję. Dziękujemy.
Podobnie jak każdego dnia w naszym zimowisku, dzisiaj wprowadzenie do lekcji biblijnej właśnie miało miejsce przed chwilą w warsztacie czy w zakładzie Gustawa, garncarza Gustawa. Było powiedziane o kształtowaniu charakteru. I chciałbym dzisiaj też o tym mówić, dzieląc się z Wami fragmentami Bożego Słowa, ale chciałbym na początek pokazać coś. Dzisiaj będzie kolejna lekcja o naczyniu. Naczyniu, które odnajdujemy w Piśmie Świętym, które występuje w Biblii i które jest związane z pewną prawdą. Jak to było wspomniane, dzieci mogły poznawać każdego dnia inne naczynie, które odnajdujemy w Piśmie Świętym. Była kamienna stągiew, był czerpak, kielich, alabastrowy słoik, była misa, a dzisiaj będzie o kubek. Taki kubek i taki kubek. I mam tutaj jeszcze inny kubek. Taki kubek. To bardzo pospolite naczynie, prawda? Ja nawet tutaj mam swój kubek z wodą, której używam, bo jakoś mi bardzo sucho w ustach, więc żeby napić się, wiecie, najwygodniej taki kubek prosty użyć, nalać odrobinę wody i możemy korzystać z naczynia bardzo prostego, pospolitego, ale użytecznego, prawda? Można się napić wody. Nałęczowianka całkiem niezła, ale gdyby tego kubka nie było, to miałbym jakąś trudność, chociaż mógłbym z butelki pić. Ale kubek jest bardzo przydatny i użyteczny. Wiecie, taki kubek, czy on może być jakiś szczególnie kosztowny, drogi?
Nie.
Nie, prawda? Oczywiście, to on nie jest kosztowny. Taki kubek, jak udało mi się odnaleźć, wiecie, 100 kubków takich jednorazowych można kupić na Allegro za 3,50. Czyli taki jeden kubek, jeżeli dobrze obliczyłem, 3,5 grosza. To dużo?
Nie.
3,5 grosza? ogóle prawie nic. Taki kubek nie jest cenny, nie jest wartościowy. Produkuje się tych kubków bardzo szybko. Wszystkie są takie same. One nie są cenne, bo one nie są jakieś wyjątkowe, wartościowe, nie są takie unikalne i poza tym też nie są trwałe. Bardzo niewiele potrzeba, żeby taki kubek zniszczyć. Wtedy się nadaje tylko do tego, żeby go do kosza wyrzucić. Ale taki kubek na przykład z pewnością jest dużo bardziej cenny. Żeby go wyprodukować, trzeba dużo więcej czasu, pracy, wysiłku i kosztów. Jeszcze go można ręcznie pomalować. A taki kubek, wiecie, myślę, że nawet metka na tym kubku kosztuje więcej niż taki kubek. I on jeszcze trzyma temperaturę. I można powiedzieć, że jest prawie srebrny. Kubki. Taki kubek kosztuje dużo więcej, bo wymaga dużo więcej nakładu pracy, sił i kosztów, aby go wyprodukować. Może jeszcze być unikalny, tutaj ma jakieś, widzę, napisy, można go sobie ozdobić różnymi jakimiś tam wzorami i z pewnością jest dużo bardziej kosztowny, cenny, nie taki pospolity jak taki kubek, prawda? Dwa różne kubki. Chciałbym dzisiaj mówić o pewnej historii pewnego kubka, o którym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Możemy otworzyć ten fragment w 44 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. W wersecie 2 jest napisane, są takie słowa zapisane: lecz kubek mój, kubek srebrny, włóż na wierzch dworu najmłodszego. Ciekawe słowa, ale mówiące o kubku i o kubku srebrnym. Kubek srebrny na pewno musiał być wartościowy i cenny. Samo to wynika, ta jego jakby waga, czy też to, że jest drogocenny, z materiału, który został wykorzystany, aby ten kubek zrobić. Srebro to nie taki plastik, prawda? O jakim tutaj kubku mowa? Kto te słowa powiedział? To są słowa, które kiedyś powiedział ktoś bardzo ważny. Do kogo ten kubek należał? Ten człowiek nosił bardzo ciekawe imię. Safenat Panaech. Tak się nazywał właściciel tego kubka. On był wielkim władcą i namiestnikiem całego królestwa. Nosił złoty łańcuch na szyi, szaty z delikatnego płótna i pierścień faraona na swoim palcu. Obwożono go na wozie i wołano przed nim: na kolana! Bez jego zezwolenia nie wolno było w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. My dzisiaj możemy podnieść tutaj rękę i nogę, prawda? Ale wtedy, bez pozwolenia właściciela tego kubka, nie wolno było nikomu podnieść ręki ani nogi. To był ktoś bardzo wielki, bardzo ważny i to jego imię egipskie, Safanet Penuach, to imię inne, które znamy, jak się inaczej nazywa?
Józef.
Józef, no właśnie, to był Józef, syn Jakuba, jeden z 12. On, kiedy trafił do Egiptu, to właśnie otrzymał takie imię i był tak ważny, był drugi po faraonie. Jak myślicie, czy taki ważny, taki wielki władca, namiestnik mógł używać takiego kubka, byle jakiego?
Nie.
Nie.
On był taki złoty.
Srebrny kubek. Wiecie, tutaj jest napisane, ja sobie mogę tego wyobrazić, ten kubek na pewno był ręcznie wykonany. Z najwyższego gatunku tworzywa, z najwyższej próby srebra. Mógł być jeszcze ozdobiony ręcznie jakimiś tam, nie wiem czym, tak? Może kamieniami drogimi, może jakimiś wygrawerowane były jakieś tam znaki, jakieś szlaczki. Bo to był wielki władca i on używał kubka szczególnego. To był jedyny w swoim rodzaju kubek, zrobiony specjalnie dla niego. Cenny i wartościowy. Żeby taki cenny i wartościowy kubek mieć, to myślicie, że tyle czasu potrzeba, podobnie jak przy produkcji takiego kubka? Mnie się wydaje, że są maszyny, które produkują 1000 takich kubków w ciągu minuty. albo nawet jeszcze szybciej. Ale żeby taki kubek wykonać i srebrny, tak szczególnie ozdabiany, to trzeba było poświęcić na to wiele czasu. A nie to, nie tylko to, że to czas był wystarczający, ale wielki wysiłek. Autor takiego kubka musiał go polerować, musiał go szlifować, musiał dużo energii włożyć w to, aby taki srebrny, szczególny, ozdobny, wyjątkowy kubek, unikalny kubek dla wyjątkowego człowieka uczynić. I tak myślę sobie, że taki kubek srebrny pasuje do takiego wielkiego władcy. I jest, myślę, że w pewnym stopniu podobny. Bo zanim ten Safanet Penuach znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł, ci, którzy czytają to słowo, to wiedzą, jego droga do tego miejsca, aby stać się namiestnikiem Egiptu, była dosyć długa i bardzo trudna. Zanim się znalazł w tym miejscu, to co się działo w jego życiu? Bracia go sprzedali. Przeszedł przez więzienie. Zapomniano o nim. On sam, kiedy potem urodzili mu się synowie, nazwał ich, tych swoich synów tam w Egipcie, szczególnymi imionami. W 41 rozdziale tej pierwszej księgi Mojżeszowej, w wersecie 51-52 czytamy takie słowa. Pierworodnego nazwał Józef Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. On mówi o całej udręce swojej. Czas, zanim znalazł się w tym miejscu, został namiestnikiem, to była jedna wielka udręka. A drugiego syna nazwał Efraim, bo powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Udręka i niedola. To była jego dola. Zanim został tym, kim został. Zanim mógł mieć taki srebrny kubek. I wiemy, do kogo ten kubek należał. Wiemy, jak wyglądał, tak mniej więcej możemy sobie wyobrazić. Ale w jakich okolicznościach tutaj ten kubek się pojawił? Trochę przybliżę tą historię, ona jest bardzo taka obszerna, ale postaram się ją skrócić. Wiemy o tym, że bracia i cała rodzina Józefa mieszkali w ziemi Kanaan. I w tym czasie był wielki głód na całej ziemi, szczególnie w tamtym obszarze. A jedynie w Egipcie było ziarno, można było zdobyć żywność. I dlatego Jakub wysłał swoich synów do Egiptu, aby mogli zakupić ziarno. I oni tam byli właśnie w tych okolicznościach. I zaraz wam jeszcze wyjaśnię trochę więcej. Ale tutaj, kiedy czytamy o tym kubku, to w 44 rozdziale czytamy w tych okolicznościach o Judzie, który wypowiada się, który wstawia się w przypadku tej historii z kubkiem, stawia się za swoim najmłodszym bratem, za Beniaminem. I chciałbym to słowo przeczytać z 44 rozdziału od 16 wersetu. Wtedy, właśnie kiedy wyszła sprawa z tym kubkiem srebrnym, wtedy powiedział Juda: cóż mamy powiedzieć Panu naszemu? Cóż mamy rzec? Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odsłonił winę sług Twoich. Otośmy niewolnikami Pana mego, zarówno my, jak i ten, u którego znaleziono kubek. A on rzekł: daleki jestem od tego, bym miał to uczynić. Tylko ten mąż, u którego znaleziono kubek, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś idźcie w pokoju do ojca waszego. Wtedy przystąpił do niego Juda i rzekł: proszę, Panie mój, pozwól słudze Twemu powiedzieć słowo do Pana mego i nie gniewaj się na sługę Twego, gdyż Ty jesteś jak sam Faraon. Pan mój pyta sług Twoich, mówiąc: macie ojca albo brata? Wtedy odpowiedzieliśmy Panu mojemu: mamy jeszcze ojca staruszka i małego chłopca, który urodził mu się na starość. Brat zaś jego umarł, tak że on sam jeden pozostał po matce swojej i ojciec kocha go. Ty zaś rzekłeś do sług swoich: przyprowadźcie go do mnie, abym go oglądał własnymi oczyma. Powiedzieliśmy Panu mojemu, chłopiec ten nie będzie mógł opuścić ojca swego, bo gdyby opuścił ojca swego, ten by umarł. Wtedy Ty rzekłeś do sług swoich, jeśli brat wasz najmłodszy nie przyjdzie z wami, nie będziecie już oglądać oblicza mojego. A gdyśmy przyszli do sługi Twojego, ojca mojego i powtórzyliśmy mu słowa Pana mego, ojciec nasz rzekł, jeżeli znowu, jedźcie znowu, kupcie nam trochę żywności. A my powiedzieliśmy, nie możemy jechać, pojedziemy natomiast, jeżeli nasz najmłodszy brat pojedzie z nami. Bo jeśli brat nasz najmłodszy nie pojedzie z nami, nie będziemy oglądać oblicza owego męża. Wtedy rzekł sługa Twój, ojciec mój, do nas. Wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć, z pewnością rozszarpał go dziki zwierz i dotąd go nie widziałem. A jeżeli zabierzecie i tego, a spotka go coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. Gdybym więc teraz przyszedł do sługi Twego, ojca mojego, a nie byłoby z nami chłopca, z którego duszą jest związana dusza jego, to gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawą słudzy Twoi, że sługa Twój, ojciec nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu. Bo sługa Twój ręczył za chłopca ojcu swemu, mówiąc, jeśli nie przywiodę go do Ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa Twój jako niewolnik Pana mego, a chłopiec niechaj wróci z braćmi swymi. Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Ten język jest dosyć skomplikowany, ale jaką postawę Judy tutaj widzimy? Wiecie, Juda wstawia się i błaga Józefa, stawia się za swoim najmłodszym bratem, za Beniaminem. Jako człowiek, który kocha swojego brata i kocha swojego ojca. Który jest tak poruszony tą sytuacją, że jest gotowy siebie samego oddać w niewolę, aby tylko Beniamin mógł wrócić do ojca, do domu. Człowiek, który jest gotowy do wielkiego poświęcenia, który rozumie, czym jest cierpienie, który potrafi współczuć i wie, że jego ojciec będzie niezwykle cierpiał i w tym cierpieniu odejdzie siwy do grobu, kiedy syn najmłodszy Beniamin nie wróci. Znamy tą historię, prawda? Człowiek niezwykle wrażliwy i gotowy do wielkich poświęceń, kochający, współczujący, odpowiedzialny. Takim był tutaj Juda, takim się jawi. Piękna postawa. Chcielibyście być tacy jak Juda?
Nie.
Ja bym chciał. Rodzice, chcielibyście mieć takiego syna? Myślicie, że Jakub w tym momencie jest dumny z Judy? Gdyby wiedział, to na pewno byłby dumny. Wow, ale mam syna, który potrafi tak walczyć o swojego najmłodszego brata, który potrafi się tak wstawić, tak prosić o, błagać o ratunek. Kocha, współczuje, szlachetny charakter. Czy zawsze tak było? Cofnijmy się 13 lat wstecz. W 37 rozdziale tej samej księgi, pierwszej Mojżeszowej, 13 lat wcześniej. Od pierwszego wersetu czytamy o tym, jak to było z Józefem i z jego braci. I tutaj bardzo często pojawia się takie określenie, że bracia Józefa nienawidzili go. I wśród tych braci był Juda. Tu jest powiedziane, czwarty werset, bracia jego wiedzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Juda nienawidził Józefa. Nienawidził swojego ojca. Nie potrafił się zdobyć na dobre słowo wobec swojego brata. 13 lat wcześniej. Ten odpowiedzialny, szlachetny, wrażliwy, pełen miłości i współczucia Juda. Kto wpadł na pomysł, żeby Józefa sprzedać do Egiptu? Wiecie kto? Juda. Czytamy w wersecie 26 tego 37 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wtedy rzekł Juda do braci swoich, jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midiańscy wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. 13 lat wcześniej Juda nie był takim, jak 13 lat później. Nie był współczującym, kochającym, rozumiejącym cierpienie brata i syna. Nie umiał się nawet zdobyć, wiecie, na dobre słowo. Jak daleko człowiek może być związany nienawiścią, że nie może się zdobyć nawet na jedno najmniejsze dobre słowo i to dla swojego brata? Trudno to pojąć. Ale tak było. Nie potrafił współczuć i kochać swojego ojca, aby móc coś zrobić dobrego dla swojego brata. Tutaj jest często powiedziane, że nienawidzili go jeszcze bardziej. I w 5 wersecie, w 8 wersecie, nie wiem, czy im jeszcze bardziej można cię nienawidzić. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Zazdrościli. Więc w Judzie była nienawiść, zazdrość, żadnego współczucia. Tak, żeby swojego brata za 20 sztuk srebra oddać kupcom. Co czytamy dalej w 38 rozdziale? Juda odszedł od braci swoich i przyłączył się do męża z Adulam imieniem Hira. Juda się ożenił, urodziło mu się 3 synów i dawał sobie jakoś radę. I co się wydarzyło? Jego najstarszy syn pierworodny umiera. Potem umiera jego drugi syn. Potem umiera jego żona. I Juda wraca potem do swojego ojca. I tam jeszcze sytuacja z jego synową Tamar. Dziwne, niesamowite rzeczy się dzieją. Mija jakiś czas. Juda doświadcza takiego kształtowania, takich przeżyć, które zaczynają go już nachęcać. Wiecie, on kiedyś nie rozumiał, co to znaczy cierpieć po stracie syna. Czy potrafił zrozumieć swojego ojca Jakuba? Czy myślał o tym, współczuł, był w stanie jakby z jakąś empatią odnieść się do swojego ojca, który stracił swojego syna, bo to on jako brat tego Józefa sprzedał do Egiptu? Czy myślał o tym, że ojciec, jako ojciec może cierpieć za to swojego syna? Prawdopodobnie nie myślał. Ale stracił swoich 2 synów. Stracił swoją żonę. I zaczął inaczej myśleć. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo Bóg jest okrutny? Bo Bóg chciał kształtować jego jako naczynie. Bo chciał, żeby nie był go takim, wiecie, plastikowym kubkiem, nic nieznaczącym i niewartościowym, a żeby stał się takim kubkiem ze srebra, przyozdobionym, szlachetnym. A żeby stać się takim kubkiem, to trzeba się tej obróbce, polerowaniu, szlifowaniu, ugniataniu, kruszeniu i wypalaniu poddać. I tego Juda zaczął doświadczać. Nam się wydaje, że wystarczy minuta i robi się świetny kubek. Jak to ktoś fajnie kiedyś powiedział, że my jako ludzie chcemy mikrofalę, a Bóg zaleca marynowanie. To zdecydowanie bardziej wymagający i dużo czasu poświęca, jest wymagane, aby taki proces mógł przebiegać. Tutaj, wiecie, 13 lat upłynęło od momentu, kiedy Józef miał 17 lat, kiedy go do Egiptu sprzedano. A kiedy został namiestnikiem, to miał 30 lat. Czyli licząc prosto, 13 lat ten proces trwał. Proces kształtowania Józefa, także proces kształtowania Judy. Był człowiekiem, który nie potrafił współczuć, rozumieć. Wśród te 13 lat, kiedy zaczął sam być doświadczany kiedy zaczął być kształtowany, kiedy jego charakter zaczął być zmieniany, kiedy doświadczył cierpienia, które jest niezbędne do tego, aby z czegoś pospolitego utworzyć coś wyjątkowego, niepowtarzalnego i szlachetnego. Jego serce musiało zostać zmienione. Z nieczułego, niewrażliwego, obojętnego na takie współczujące i szlachetne. I to był proces, który trwał wiele lat i na pewno był bardzo bolesny. Tutaj, czytając tą historię, wiecie, ona mnie fascynuje, ta historia. W 42 rozdziale czytamy o tym, jak właśnie bracia Józefa przybyli po raz pierwszy do Egiptu po żywność. I w 21 wersecie oni zostali posądzeni, że są szpiegami. Zaczęli się bać. I przyszedł lęk, strach do Judy i do jego braci. I to też był czynnik kształtujący Judę. On wcześniej się nie bał nikogo. Nie bał się, że ojciec będzie smutny. Nie bał się, że nie obawiał się tego, że Józef będzie cierpiał, kiedy w tej studni był, kiedy go sprzedali. Żadnych obaw, żadnych lęków. A tutaj czytamy, że oni zaczęli się bać i lękać, bo ich życie było zagrożone. Bo Józef, będąc namiestnikiem, oni go wtedy jeszcze nie poznali, mówi, jesteście szpiegami, stracicie życie. Musicie teraz udowodnić, że jesteście szpiegami, trzeba było wrócić i przyprowadzić brata najmłodszego. Ale tutaj czytamy w 21 wersecie, wtedy mówił jeden do drugiego, zaliste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. Oni zaczynają widzieć, że utrapienia doświadczają, bo co? Bo wcześniej, kiedy ich brat Józef doświadczał utrapienia, kiedy ich błagał, to ich serce było nieczułe, oni nie słuchali. I teraz sami musieli być w takiej sytuacji, zaczęli sami błagać o litość, o życie, o jakiś ratunek. Musiał przeżyć to, co przeżył. I następuje przemiana. Przemiana charakteru, przemiana serca Judy. Bo kiedy po raz drugi musiał jechać do Egiptu, bo skończyło się to ziarno, które przywieźli za pierwszym razem, to powiedzieli, że nie pojadą, dopóki Jakub nie zgodzi się, aby najmłodszy brat Beniamin pojechał z nimi. I tam się też pojawia Ruben, najstarszy, który stawia się, to mówi, weź mnie, a jak ja nie wrócę z Beniaminem, to możesz zabić dwóch moich synów. Tak mówi Ruben do Jakuba. I Jakub na to nie przystał. Ale potem mija trochę czasu i Juda wstawia się za Beniaminem i Jakub się zgadza, aby dać twojego najmłodszego syna, najcenniejszego, pod opiekę Judzie. Dlaczego? Taki nieodpowiedzialny człowiek, taki pełen nienawiści, potrafi teraz wstawić się przed swoim ojcem i ojciec się zgadza. Bo wierzę, że ojciec dostrzegł zmiany w Judzie. Bo to, że on doświadczył, wiecie, tego procesu kształtowania, tego, że sam przechodził przez różnego rodzaju cierpienie i próby, to zmieniło jego charakter. On został ukształtowany, to Bóg zaczął go uczyć, jak to jest być ojcem i doświadczać straty syna. Jak to jest doświadczać takich rzeczy, że człowiek błaga o litość i nie jest wysłuchiwany. Jak on wcześniej. Wiecie, on tego samego doświadczył, co wcześniej sam robił. I widać było w jego życiu zmianę, dlatego Jakub, ja wierzę, zaufał swojemu synowi i pozwolił, aby najmłodszy Beniamin pod opieką, pod skrzydłami Judy udał się do Egiptu. Nastąpiła przemiana i to było widoczne. Dlaczego? Bo Bóg chce kształtować, bo Bóg chce zmieniać człowieka, chce kształtować jego charakter. Nie chce, żeby był takim niewytrwałym, pospolitym naczyniem, ale żeby był naczyniem do celu zaszczytu. Bóg to czyni z miłości do człowieka, chociaż to boli. I myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu doświadczył tego, ja też doświadczyłem, że kogo Bóg miłuje, tego głoszczy, tego wychowuje, tego prowadzi. I to jest dowodem miłości Boga do nas. Wiecie, ja dlatego, że kocham moje dzieci, to wobec nich jestem często niemiły. A inne dzieci może nie są dla mnie tak bardzo ważne jak moje dzieci i nie karcę tak innych dzieci. Ale moje dzieci karciłem i zdarza się, że i teraz karcę. Prawda, Noemi? To jest dowodem tego, że to są moje dzieci, że je kocham. Jak kochasz swoje dzieci, to będziesz je karcił, bo je kochasz. Bóg kocha swoje dzieci. Bóg chce uczyć i wychowywać. I dowodem tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, jest to, że przechodzimy różnego rodzaju próby. Bo On chce nas kształtować. Bo On chce, żebyśmy byli... A nie taki, raczej. Pustym, lekkim, bardzo nieodpornym i mało znaczącym. On zmienia człowieka. Bóg kształtuje charakter. Wiecie, i to mało tego w życiu Judy. I tu właśnie dochodzimy do tego momentu, który przed chwilą czytałem w 44 rozdziale, kiedy Juda wstawia się za Beniaminem przed Józefem, jeszcze nie wiedząc, że to jest ich brat Józef. Błaga o życie i o to, żeby Beniamin wrócił do ojca. Mając wielką wrażliwość i rozumiejąc, jak ojciec się może czuć teraz, kiedy Beniamin nie wróci do niego. 13 lat różnego rodzaju prób i doświadczeń uszlachetniło, uwrażliwiło, zmieniło zupełnie jego charakter, jego serce, jego emocje, jego patrzenie na rzeczywistość. I mało tego, jak czytamy potem jeszcze w 48 rozdziale, 9 rozdziale tej pierwszej księgi Mojżeszowej, kiedy Jakub błogosławi swoich synów, to co mówi do Judy? Pamiętacie? Juda szczególny był, bo to z jego potomstwa miał się pojawić ktoś, kto przyszedł jako Zbawiciel tego świata. Jezus Chrystus. Lew z pokolenia Judy. To właśnie z tego Judy, który doświadczył takiej przemiany, tak niesamowite błogosławieństwo i taka obietnica. Ale obietnica również tego, o którym czytamy w Nowym Testamencie, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. List do Hebrajczyków o tym mówi. Jakby też to uczenie, to uszlachetnianie, to kształtowanie było związane z cierpieniem. Bo Bóg tak to wymyślił, że kształtuje, wychowuje i uczy przez cierpienie. Kiedyś mi jeden mój przyjaciel powiedział, który jest uczony w pismach, że to słowo pouczenie, nauczenie wywodzi się z takiego słowa, które znaczy cierpienie. Jak chcesz być pouczony i nauczony, to musisz doświadczyć jakiegoś cierpienia. Ja tego na mojej skórze doświadczałem. Mój tato mnie uczył wielu rzeczy. Ale ja wtedy byłem pojętym uczniem, kiedy dostałem pasem w skórę. Ja wtedy wszystko rozumiałem. A jakoś wcześniej niekoniecznie. Jak możemy zastosować taką historię w naszym życiu? Chciałbym was zachęcić dzisiaj, może o tym doskonale wiecie, ale może akurat dzisiaj, teraz, w ostatnich dniach, albo niedługo przeżywacie bądź będziecie przeżywać różnego rodzaju próby i doświadczenia. Ufaj Bogu, że On używa różnych sytuacji, często trudnych i bolesnych, po to, aby cię kształtować. Abyś był wygrawerowanym, ozdobnym, unikatowym, wyjątkowym, srebrnym kubkiem. I druga bardzo ważna prawda. Zostań Bożym dzieckiem, aby Bóg jako twoje dziecko, jako swoje dziecko mógł cię kształtować. Jeśli nie jesteś jeszcze Bożym dzieckiem, to podejmij taką decyzję i stań się Bożym dzieckiem. Bo Boże Słowo mówi o tym, że człowiek nie rodzi się Bożym dzieckiem. Człowiek staje się Bożym dzieckiem. W jaki sposób? W taki sposób, Jak czytamy o tym Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, tym, którzy przyjęli Go, tam jest mowa w kontekście o Jezusie Chrystusie, dał prawo, Bóg dał takie prawo stać się dziećmi Bożymi. Dzieckiem Bożym człowiek się może stać, kiedy przyjmuje do swojego życia jako Pana i Zbawiciela osobistego Jezusa Chrystusa. Człowiek, który wyznaje Bogu swoje grzechy, wierząc, że karę za te grzechy poniósł jedyny Boży Syn, oddając swoje życie na krzyżu Golgoty, przelewając swoją krew, aby uniewinnić, aby usprawiedliwić przez wiarę tego, który wierzy w to dzieło zbawienia, to ci, którzy przyjmują Jezusa jako Syna Bożego, stają się dziećmi Bożymi. I aby doświadczać tego kształtowania i, wiecie, mieć taką postawę, jak również Józef w tej historii, on powiedział swoim braciom: wy się nie trapcie, że tak było. Nie czyńcie sobie wyrzutów. Bo Bóg tak uczynił, że mnie przed wami tutaj przysłał do Egiptu, żeby się o was zatroszczyć i żeby was uratować w czasie głodu. On był Bożym dzieckiem, był Bożym naczyniem i wiedział, i widział, że to cierpienie, te próby, które przechodził, nie były wyrazem tego, że Bóg o nim zapomniał, że się nim nie interesuje, ale były wyrazem miłości Boga do niego i do jego najbliższych. Bóg kształtuje charakter. Żeby doświadczać tego kształtowania i z pokorą to przyjmować, trzeba być dzieckiem Bożym. Trzeba być kimś, kto ma tożsamość, świadomość, że należy do Boga jako najlepszego Ojca, który wychowuje, który przeprowadza przez próby. I wtedy możemy, zgodnie z tym, co pisał też Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale i w drugim wersecie: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych brak. To wtedy człowiek może sobie poczytywać za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzi. To wtedy człowiek nie będzie narzekał, nie będzie utyskiwał, nie będzie załamany i w depresji, czy znowu coś go spotkało. Bo jeżeli wie, że jest Bożym dzieckiem, jest w Bożych rękach i cokolwiek go spotyka, to Bóg to dopuszcza i pozwala, aby go kształtować, aby go zmieniać, uszlachetniać, aby był tym szlachetnym naczyniem do celów zaszczytnych. I wierzę, że historia Judy, historia tego kubka srebrnego, mówi o tej prawdzie. Bo ten kubek się pojawia właśnie w tych przemianach przeróżnych. Przemiana kogoś, kto był nieczuły, niewrażliwy, nieposłuszny, nienawidzący, niezdolny do dobrego słowa, pełen zazdrości i zawiści. Następuje przemianę i staje się kimś, kto jest wrażliwym, szlachetnym, odpowiedzialnym, pełnym miłości i takiej gotowości do tego, żeby siebie samego oddać w niewolę, byle tylko jego brat wrócił do ojca. Niesamowita historia i przemiana. Wiecie, może tak dzisiaj jest, że ktoś z nas nie radzi sobie z tymi stanami i wie, że potrzebuje przemiany. Wie, że potrzebuje zmiany w swoim życiu. Sam sobie nie dasz rady. Ale wierzę, że Bóg ma taką moc i umiejętność, aby tych przemian, tych zmian w twoim życiu dokonywać. Ten, który sam przeszedł przez cierpienia i próby, dzisiaj wstawia się za nami i może dopomóc tym, którzy przez te próby przychodzą. Nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus, który uniżył samego siebie, który stał się człowiekiem i przeszedł te wszystkie cierpienia i doświadczenia ze względu na to, aby nas uratować. On może dzisiaj współczuć i dopomóc i okazać swoją łaskę, dając moc do tego, aby twoje i moje życie było przemieniane. Tylko trzeba Jemu zaufać. Tylko trzeba Jemu swoje życie poddać. Tylko Jemu trzeba powierzyć też te wszystkie swoje niepowodzenia i zmagania się z tym, z czym się zmagasz. Poddaj się najlepszemu garncarzowi, a on ukształtuje twoje życie na tak unikatowe, wyjątkowe, szlachetne, wartościowe naczynie, które On będzie mógł używać.
Amen.
Powstanie, bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby powiedzieć coś Panu w modlitwie, wyznać, zawołać, a może go poprosić, żeby On przyszedł i dokonał zmian w życiu, to proszę, uczyńmy to teraz.
Przemiany, którą może dokonać Pan Bóg. Amen.
Amen.